studiu Radia Kraków Katarzyna Haller, psychoterapeutka. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Która współpracuje z organizacjami różnymi przy tworzeniu programów wspierania zdrowia psychicznego, a mówić będziemy o wypaleniu zawodowym. To jest taki termin powtarzany w prawo, w lewo, właściwie jak depresja. Ale zacznijmy od początku. Co to takiego jest to wypalenie zawodowe?
Wiele osób ma takie wyobrażenie, że wypalenie zawodowe to jest właśnie już samo w sobie jednostka chorobowa. Natomiast tak nie jest. Czyli jeśli byśmy poszli na przykład do psychiatry i chcemy zdiagnozować, co nam w zasadzie dolega, to nie ma takiej diagnozy jak wypalenie. Wypalenie jest takim dodatkowym syndromem zawodowym, czyli tak naprawdę to jest bardziej opis chronicznego stresu, którego doświadczamy w pracy, z którym sobie nie możemy sami poradzić. Natomiast na gruncie wypalenia zawodowego, które się przedłuża, wyrastają nam objawy innych chorób, czyli właśnie depresji, zaburzeń lękowych, i to jest wtedy najczęściej to, co słyszymy, kiedy pójdziemy z objawami wypalenia do psychiatry.
A te objawy to?
Te objawy to przede wszystkim to, co zauważamy jako pierwsze, to jest wyczerpanie. Wyczerpanie to jest stan podobny do zmęczenia, tylko o wiele głębszy. Czyli kiedy każdy z nas jest zmęczony, wiadomo, odpocznie, pośpi, ma miły weekend i czuje się lepiej. Wyczerpanie to jest taki stan zmęczenia, gdzie bez względu na to, co robimy, nie czujemy się bardziej zregenerowani. Oprócz wyczerpania mamy taki pogłębiający się stan zauważania, że nie jesteśmy tak efektywni. Czyli siłą rzeczy jesteśmy zmęczeni, więc nie mamy tyle energii. Różne rzeczy, które wcześniej robiliśmy skutecznie, zajmują nam więcej czasu. Albo popełniamy błędy, bo nie potrafimy się już tak dobrze skupić. I to, co się pojawia dalej, to jest z kolei taki objaw cynizmu. On brzmi może nieco dziwnie, bo to się kojarzy z cechą charakteru, ale to jest zmiana w naszym podejściu do pracy i do klientów na przykład, czyli mamy
pacjentów
w przypadku lekarzy, tak, dzieci w przypadku nauczycieli. Może być też oczywiście w sytuacji, kiedy mamy, załóżmy, dużo takiej współpracy między zespołami, z przełożonymi, to będzie się wszędzie z nas ulewać. Natomiast to jest takiego rodzaju zgorzknienie. Czyli my zaczynamy niechętnie, wrogo w ogóle myśleć o tych osobach, z którymi przychodzi nam pracować. Możemy mieć wrażenie, że kiedyś na przykład to były normalne osoby, a teraz nam się one wydają takie roszczeniowe, męczące, głupie. Po prostu chcemy się jak najbardziej wycofać, jakoś obronić przed zaangażowaniem dalszym w pracę, i ten mechanizm właśnie nam to robi. I oczywiście te objawy się też zapętlają, czyli im bardziej jestem zgorzkniała w pracy, tym bardziej ona mi się nie podoba, mniej się angażuję, gorzej mi wychodzi, zaczynam się czuć jeszcze bardziej nieefektywna, spada mi samoocena, jestem jeszcze bardziej wyczerpana w ogóle samym byciem w pracy.
I co wtedy? Zmiana pracy?
Tak, to jest właśnie to wyobrażenie, czyli że tutaj trzeba zadziałać radykalnie, trzeba wprowadzić rewolucję. Natomiast ja zachęcam do innego podejścia, czyli tak naprawdę tym pierwszym krokiem powinno być popatrzenie do środka, co mnie do tego punktu doprowadza. Bo wypalenie...
Ale czy człowiek w takim stanie jest zdolny do takiej autorefleksji racjonalnej?
Jest to trudno zrobić w samym ogniu tego wypalenia, czyli w tym momencie skrajnego wyczerpania. Dlatego bardzo często tym pierwszym krokiem jest na przykład zwolnienie lub po prostu urlop. Jeśli nie mamy takiego poczucia, że jest bardzo źle, to na przykład bierzemy urlop i faktycznie wyłowienie się na chwilę z tych bodźców, z presji, a nawet właśnie z tych własnych mechanizmów, które mamy w naszych rolach zawodowych, pomaga popatrzeć na to z dystansu. I siłą rzeczy, tak jak ja obserwuję niestety, bardzo wiele osób czeka długo. Ja nazywam to zazwyczaj zderzeniem ze ścianą, czyli jak się zderzymy ze ścianą, to dopiero mamy takie poczucie, ojej, to ja muszę coś zrobić. Często chcemy pójść na skróty, czyli to jest takie trudne, że lepiej to w ogóle rzucić. Natomiast ta droga wewnętrznej refleksji daje nam większe szanse na to, że nie powtórzymy tego wzorca. Bo naprawdę rzadko się zdarza, że to miejsce pracy jest w całości odpowiedzialne za wypalenie. Czyli są takie środowiska, gdzie zachodzi mobbing, gdzie jest taki ekstremalny styl pracy, że po prostu ciągła presja, nadgodziny, i to na pewno może wypalać. ale jeśli my potrafimy asertywnie stawiać granice, mamy swoje inne aktywności, priorytety, które nas angażują, odżywiają, to my się potrafimy z tej pracy wyłowić i wypalenie nie jest wtedy takie prawdopodobne. Natomiast sama zmiana pracy nie zmienia w nas nic. Więc potrzebujemy też prędzej czy później zajrzeć do środka. I tylko od nas zależy, czy zrobimy to prędzej, z lepszym skutkiem, czy poczekamy na kolejny cykl wypalenia.
Zetki teraz często zmieniają pracę. To jest taki ich styl bycia, styl życia, styl pracy. Starsze pokolenia lubią się przywiązywać, lubią w jednej organizacji wiele lat spędzać. Co jest zdrowsze dla naszego zdrowia psychicznego? Który styl?
Żaden. Znaczy tutaj...
To zależy.
Tak,
typowa
to zależy,
psychologa.
Tak, typowa, ale ona ma swoje uzasadnienie tutaj, bo zupełnie inaczej wypalają się i podchodzą do pracy zetki, a inaczej to nasze pokolenie 40-latków. My mamy po prostu skrajnie inne patrzenie w ogóle na życie zawodowe, czyli pokolenie 40-latków wyrastało z przekazem od ich rodziców, czyli ważna jest stabilność, to jest poczucie bezpieczeństwa. Co więcej, jeśli będziesz się bardzo starać, dużo z siebie dasz, to spotka cię nagroda, awans albo coś innego, docenienie, więc bardzo długo nasze pokolenie czeka, żeby uznać, że to się jednak nie wydarzy i to rozczarowanie jest bardzo duże.
A jak coś się nie wydarza, to moja wina.
Bardzo często i to jest właśnie to błędne koło, które sprzyja wypaleniu, bo skoro to moja wina, to ja się muszę po prostu bardziej postarać, a staram się tak długo, aż mi starcza sił, a potem padam. I to jest już skrajne wypalenie. I to wypalenie wyhodowane jest na gruncie nadmiernego zaangażowania. Tak się zresztą często mówi, że chorobą nadmiernego zaangażowania jest wypalenie. Natomiast zetki mają kłopot inny, czyli one się w ogóle nie dały wkupić w taki pomysł, że trzeba się starać. One wiedzą, że ta nagroda nie nadejdzie, bo jest zarezerwowana dla tych tam 5% czy jednego. I w związku z tym one nie zamierzają się nadwyrężać, tylko przez to one nie mogą poczuć żadnego głębszego sensu czy celu w tej pracy i bardzo łatwo się zniechęcają. Więc to jest jakiegoś rodzaju z kolei takie dryfowanie i obojętność, które też sprawia, że oni się frustrują i rezygnują bardzo szybko.
Tu postawimy kropkę na chwilę, ale wrócimy do rozmowy z Katarzyną Haller za kilka minut. O wypaleniu zawodowym dzisiaj z Katarzyną Haller, psychoterapeutką, która pracuje między innymi przy opracowywaniu, tworzeniu różnych programów wspierania zdrowia psychicznego. Work-life balance jest taki termin, on był szalenie modny przez wiele, wiele lat, ale teraz ten trend został porzucony, tego balansu między pracą a życiem osobistym i został zastąpiony innym lansowanym terminem.
Tak, work-life harmony albo work-life integration, też takie słyszałam. To wszystko są też owoce pandemii, czyli jak zaczęliśmy dużo pracować z domu, to te rzeczywistości zaczęły się bardzo przenikać i wiele osób w początkowym odruchu miało wrażenie, że to jest super, czyli super jest mieć taką przerwę w pracy, że ja teraz sobie skoczę na start
zamieszam zupę,
dokładnie tak, tutaj odbiorę dziecko, ale później jak już to dziecko mam w domu i załóżmy jest godzina 18:30, to ja znowu zaczynam sprawdzać maile i efekt tego jest taki, że jest to taka pseudowygoda, ale nie ma jasnych granic. Nie mam tego momentu, gdzie zamykam jakby swoje wewnętrzne przeżycie w tematach pracy, na przykład o 17, a następnie mam już tylko swoje, swój fajrant. Czas, fajrant na rodzinę, bliskich, przyjaciół, hobby, cokolwiek to będzie. I w momencie, kiedy nam się to tak rozlewa, to trudniej jest mieć taki psychiczny rodzaj spokoju, że to już mam z głowy, to jest luz i mogę też bez poczucia winy zamknąć te tematy, skupiając się całkowicie na czym innym. I dopiero jutro, tam 8 czy 9, znowu będę o tym myśleć. Więc nie jest to dobre z punktu widzenia psychologicznego, aczkolwiek wiele osób sobie to chwali ze względu na elastyczność. Powiedziałabym, że jest to takiego rodzaju sytuacja, gdzie musimy sobie wypracować własny rytuał, który pomaga nam postawić tą kropkę, tak żebyśmy sami wewnętrznie mieli to przeżycie, że te sprawy już są poza mną i nie będę o tym myśleć.
No dziennikarze to są osoby, które nigdy z pracy nie wychodzą.
Dziennikarze, myślę, że pisarze, pewnie tych osób jest dużo. Tak sobie wyobrażam z kolei życie na przykład lekarza, który jest pod telefonem. nauczyciela, który musi sprawdzić klasówki po godzinach. Jest tego sporo, natomiast myślę, że jest to też konieczność wzięcia odpowiedzialności za to, żeby zarządzić sobą, swoją energią i swoim, jakby nie było, spokojem psychicznym, który musimy w naszych czasach szanować. Bo powiedziałam, że nasze BHP w kontekście tego, jak szastamy naszą energią wewnętrzną, jest specyficzne. Dajemy na przykład dużo uwagi różnym mediom społecznościowym i szokującym informacjom, a to na przykład jeszcze bardziej nas stresuje, więc... Tak, tutaj jest pole do zmiany naszych nawyków po prostu.
No, za pewne zawody, wybór pewnych zawodów, które są pasją, płaci się cenę. I być może to wynika też z tego, że czasami ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że wybierając pewną ścieżkę, wybierają pewien styl życia. Bo dziennikarz nie może zamknąć sobie głowy, ciekawości, zainteresowania, uważności na pewne tematy o godzinie, nie wiem, 18, bo skończył pracę, prawda?
Dokładnie tak. Jednym z etapów poprzedzających wypalenie jest tak zwany etap miesiąca miodowego. Myślę, że w jakimś stopniu każdy z nas doświadczył tego, czegoś takiego. To jest sytuacja, kiedy dopiero myślimy sobie o tym, jaka będzie ta nasza praca, lub ją rozpoczynamy. Mamy głowę pełną marzeń, jaki wspaniały będzie ten nasz związek z pracą, a następnie doświadczamy jej, po prostu doświadczamy życia, czyli doświadczamy tego, że wspaniale jest być dziennikarzem, a zarazem posiada to pewne koszty. Tak samo będzie w każdym innym zawodzie. Ja również pamiętam jako terapeutka mój pierwszy staż, gdzie płacono mi jakieś grosze, ale ja miałam takie poczucie, że o Boże, ja mogę rozmawiać z ludźmi i w ogóle mi coś za to płacą.
Więc robię to, co kocham i jeszcze mi za to płacą.
Jeszcze mi płacą, tak. Ale po jakimś czasie przychodzi urealnienie, czyli my widzimy, że ta praca ma też części, których nie lubimy. Ma swoją, powiem w cudzysłowie, oczywiście mroczną stronę, czyli to, co obciąża. I dopiero w momencie, kiedy my lądujemy, tak jak też w prawdziwym związku, jak zaczynamy widzieć wady tej osoby,
urealniamy
się, to możemy się z nią naprawdę spotkać. I dopiero wtedy wypracowujemy sobie też różnego rodzaju nasze sposoby, rytuały, które pozwalają kompensować ten koszt. A jeśli ich nie wypracujemy, to w zasadzie w każdej pracy się możemy prędzej czy później wypalić, bo po prostu ten koszt się kumuluje. I nie da się już być romantycznym. I już trzeba tak bardziej na twardo.
O, ruszyła pani temat romantyczności pracy. No to do tego wątku przejdziemy w trzeciej części naszej rozmowy. A ta już za kilka minut. Naszym gościem, przypomnę, jest dzisiaj Katarzyna Haller, psychoterapeutka. No właśnie, nigdzie nie idę. Nie zmieniam pracy, tylko zastanawiam się, dlaczego się wypaliłem. I być może w tej pracy nie jest tak źle, tylko to jest kwestia mojego podejścia i zbudowania sobie zdrowych relacji. W studiu Radia Kraków dzisiaj psychoterapeutka Katarzyna Haller. Zaczęłyśmy już taki wątek romantyczności pracy. No bo praca to jest miejsce, w którym najczęściej spotykamy innych ludzi. A kiedy są różni ludzie, to są różne płcie i czasami zaczyna iskrzyć. No może też iskrzyć między tą samą płcią, więc tu absolutnie nikogo nie dyskryminujemy. Czy flirty i romanse w pracy służą, czy nie służą zbudowaniu sobie no takiego fajnego miejsca, do którego chce się chodzić rano?
Tak, to znaczy skupię się na flircie bardziej, bo myślę, że romans o tyle nie służy, że on jest po prostu już wtedy zupełnie inną rzeczywistością, w której zachodzą
poważnie
inne procesy. Tak, to już jest relacja. Tam trudno powiedzieć, jak ona miałaby się w pracę samą wpasować, aczkolwiek oczywiście, jeśli mielibyśmy tego człowieka tylko w pracy, to będzie nas motywować, żeby pójść do pracy. Tylko nie do pracy.
Więc... Ale bardziej się wtedy człowiek stara, ładniej się ubiera.
Ładniej się ubiera, ale czy się na pracy skupi? Chyba nie. I na satysfakcję z pracy myślę, że to nie wpłynie. Natomiast jeśli popatrzymy na flirt, to zawsze mi przychodzą do głowy takie kultury południowe. Czyli osoby, dla których flirt jest naturalny. Bo u nas w Polsce on troszeczkę jest już takim przekroczeniem granic, tak? Czy właśnie jakiegoś tabu lekkiego, że tak sobie pozwalamy. Natomiast w krajach latynoskich na przykład jest to po prostu zwyczajowe. Czyli ludzie flirtują w zasadzie wszędzie, w sklepach spożywczych, w kolejce, w pracy, bo jest to rodzajem wymiany energii, w której widzę taki jeden bardzo atrakcyjny element, czyli to, co nas w pracy często wypala, to, że my się robimy w ogóle bardzo poważni i tak jakby się stapiamy z naszą rolą zawodową. Czyli ja już na przykład nie jestem Kasią.
Tak, ja nie jestem Sylwią.
Nudne.
Jest
tak,
nudno.
To jest nudne. I to nas spłaszcza. My się jakby żegnamy z tą swoją wewnętrzną esencją. Natomiast flirt przypomina nam o tym, kim tak jesteśmy poza tą rolą. Czyli na przykład, że mamy poczucie humoru, że właśnie no, możemy tutaj, że tak powiem, zauroczyć kogoś, opowiedzieć ciekawostkę, postarać się fajnie wyglądać w takim też znaczeniu, że nam się chce. Że nam się chce popatrzeć na kolory ubrań, że nam się chce przeczesać włosy.
I czujemy się atrakcyjni, nie jesteśmy tylko przedłużeniem tych tabelek w Excelu na komputerze, tylko no, jesteśmy wciąż sobą.
Tak. I jeśli damy sobie na to przestrzeń, właśnie nie w konotacji być może z już nadchodzącym romansem, który w ogóle zagraża porządkowi społecznemu, tylko jako pewnego rodzaju miłej interakcji, to może być bardzo ożywiające i w ogóle o tym też dużo mówię, że jeśli chodzi o ochronę przed wypaleniem, to nie chodzi tylko nam o odpoczynek, bo jest takie wyobrażenie, no to trzeba odpoczywać więcej, a może trzeba iść na jogę. Natomiast oprócz tego, że dobrze jest mieć odpoczynek, przestrzeń dla siebie, to my musimy się czymś ożywiać w życiu. My musimy mieć jakieś aktywności, ludzi, którzy nas pobudzają, inspirują, bawią i wtedy nam się chce. Wtedy nam się chce iść do biura, wtedy nam się chce iść na spotkanie ze znajomymi i to jest zdecydowanie dobry kierunek, acz myślę, że właśnie ze względu na naszą kulturę polską trzeba to robić z wyważeniem, znaleźć te osoby, z którymi też to rezonuje po prostu.
Tylko jak wyznaczyć granice?
Powiedziałabym,
i jak samemu sobie wyznaczyć granice? No bo umówmy się, tego ludzie nie lubią. Jak jest miło, to chcemy, żeby było bardzo miło. Jak jest bardzo miło, to chcemy, żeby było wyjątkowo bardzo miło. No i te granice cały czas się przesuwają.
Tak.
A potem są ofiary czegoś takiego.
Powiedziałabym, że tutaj musimy mieć na pewno swój wewnętrzny taki kompas zarówno świadomości własnych potrzeb, jak i wartości. I być może troszeczkę jeszcze dorzuciłabym do tego takiej światopoglądowej opcji, jak bardzo ja się chcę w życiu nażyć życiem. Czyli czasem nasze apetyty na życie wyobrażone są po prostu nieposkromione, a potrzebujemy tylko troszkę. Podobnie jak ze słodyczami czy z alkoholem, trzeba zażyć tej radości troszkę. Oczywiście tutaj powiedziałabym, zupełnie inna jest sytuacja osoby, która ma w domu partnera, partnerkę.
I uregulowane życie osobiste.
Wtedy flirt powinien być zdecydowanie tylko na poziomie żartu. Natomiast jeśli teoretycznie gdzieś w ogóle poszukujemy partnera, to pewnie ten margines jest bardzo szeroki i nawet może gdzieś tam przekroczyć te granice znajomości i dalszego jej budowania. Natomiast no tutaj wchodzimy pewnie też w tematy związane z HR-em, z zasadami w danej organizacji. Pewnie trzeba by tu zaprosić prawnika, żeby nam to pomógł rozwikłać. Natomiast nasz wewnętrzny kompas, nasz zdrowy rozsądek i nie zakładanie klapek na oczy, czyli nadmierne zaangażowanie w cokolwiek nam nie pomaga. Trzeba mieć oczy otwarte.
Czyli kiedy ta koleżanka albo ten kolega zaczyna wysyłać SMS-y w czasie już poza pracą, to należy zastanowić się, o co tak naprawdę w tym chodzi i czy na pewno chcemy w to brnąć.
Tak.
Na drugim biegunie mamy konflikty interpersonalne w pracy.
Tak. Konflikty to jest również bardzo szerokie zagadnienie. Można by powiedzieć o tym w aspekcie takiego bieguna zdrowego i problematycznego. Biegun zdrowy jest taki, że po prostu tam, gdzie ludzie, tam i konflikty. To jest zupełnie normalne. Wiele osób ma takie przeżycie też, że w zespole mam taką koleżankę, ona jest niefajna, trzeba rzucać tą pracę. Natomiast no, wszędzie, w którymś momencie spotkamy ludzi niefajnych.
Nie da się wszystkich lubić i wszyscy nas też nie będą lubić. Nie jesteśmy zupą pomidorową.
I w ogóle nie o to w życiu właśnie chodzi. Czyli jest to pewna iluzja, tego rodzaju oczekiwanie na pewno nas prędzej czy później rozczaruje. My musimy umieć radzić sobie z normalnymi konfliktami. One wynikają z różnicy potrzeb, różnicy charakterów. To jest normalne. Pomaga nam w tym po prostu komunikacja. Komunikacja z kolei jest sztuką, której uczymy się całe życie. Czyli jeśli ktoś gdzieś utyka i ma poczucie, że trzeba uciekać, to zwykle nie trzeba uciekać. Trzeba iść popracować nad komunikacją, asertywnością, jasnym formułowaniem swoich oczekiwań, potrzeb, granic i wtedy będzie dobrze. Natomiast po drugiej stronie, na tym problematycznym biegunie, no mamy sytuację, gdzie współpracujemy z kimś, kto znęca się nad nami, kiedy zachodzi jakiegoś rodzaju mobbing, naruszanie granic, wtedy zdecydowanie oprócz tego, że wdrażamy jakąś formę klarownej komunikacji, to możemy potrzebować dalszego wsparcia, czy właśnie z działu HR, czy psychologicznego, czy jakiegokolwiek innego, żeby z tej sytuacji wybrnąć. I czasem to wybrnięcie polega na tym, że no, szukamy jakiegoś rodzaju sprawiedliwości wewnątrz organizacji. Czasem ostatecznie może się zdarzyć, że trzeba zmienić pracę.
Pracodawca jest zobowiązany chronić nas przed przemocą, przed mobbingiem, więc w momencie, kiedy zgłaszamy to w odpowiednich służbach, no tu mówię o większych miejscach pracy, no to po stronie pracodawcy leży obowiązek, żeby zbadać sprawę i wyjaśnić ją.
Jak najbardziej tak. Zdarza się, że wiele osób znosi jakiegoś rodzaju stres tego typu w milczeniu, czyli boją się powiedzieć. Czasem też mamy jakiegoś rodzaju niedowierzanie, czyli zwłaszcza jeśli jest to osoba przełożona, to możemy nie mieć odwagi, możemy mieć taką tendencję, żeby mówić sobie na przykład przesadzam, wydaje mi się, ja po prostu się za mało staram, to jest naturalne, że on czy ona ode mnie oczekują i komunikują mi krytycznie różne rzeczy. Natomiast zachęcam, żeby wtedy rozmawiać z innymi osobami, które pracują z tą osobą, bo czasem dopiero to, że kolejne osoby odzwierciedlą nam tą rzeczywistość, powiedzą, że ja też tak mam, ja też się nie czuję z tym okej, to nas utwierdza w takiej odwadze do tego, żeby wykonać krok i też jest łatwiej wtedy zadziałać skutecznie. Także no, wspierajmy się w tym i nie bójmy się mówić na głos.
Ostatni wątek, brak uznania. To jest coś, czego każdy człowiek łaknie. I dziecko łaknie pochwał, i pracownik łaknie docenienia.
Tak, to jest trudny temat, bo znowu powiedziałabym, że my kulturowo w Polsce to nie mamy takiej łatwości doceniania. Czyli tak pół żartem, pół serio dawniej się mówiło, że jak jest wszystko dobrze, to się nic nie mówi. Dopiero tak. Się mówi, jak coś jest źle. No i wtedy, skoro nikt nic nie mówi, znaczy, że należy być zadowolonym. No słabo to jest odżywiające, nie? Czyli tak jak przychodzi do nas więcej tej wiedzy psychologicznej, to już wiemy, że my powinniśmy dawać sobie to docenianie po prostu na co dzień, za rzeczy niewielkie. To tworzy tą dobrą atmosferę, tak jak flirty. Docenianie tworzy zupełnie inną, ale równie dobrą, taką karmiącą atmosferę. Kiedy widzimy, że ktoś zauważa nasze staranie, i to nie muszą być wielkie słowa, to nie muszą być wielkie komplementy, natomiast to ma być taki ten ludzki element. Problemy, jakie my mamy, to często w organizacjach widzimy, że osoby są tak zabiegane, że one nawet jak coś widzą, to nie mają takiego rytuału wracania do tego pracownika z tym komentarzem. Więc ja zawsze, jak pracuję z jakimiś menadżerami, to bardzo rekomenduję tworzenie takich cotygodniowych, comiesięcznych spotkań, żeby to było normalne. Z drugiej strony też bardzo częstym zjawiskiem jest u nas nieumiejętność przyjmowania komplementów. Czyli nawet kiedy ktoś do nas wysyła jakieś dobre słowo, to my, a daj spokój, ja to normalne, nieważne. No. Więc też uczmy się na to otwierać.
Ale też nie potrafimy przyjąć krytykę. Kiedy ktoś nam zwraca uwagę na coś, my odbieramy to jako atak na nas.
Tak.
A mówimy tylko o pracy, która została wykonana gorzej albo nie została wykonana. To nie jest atak na ciebie. To jest zwrócenie uwagi, że można zrobić coś lepiej.
Tak. I to jest bardzo ważne. To mi się kojarzy z tym, co powiedziałaś chwilę temu, że pracownicy trochę tak jak dzieci łakną docenienia. I bardzo często, kiedy my wchodzimy w te wrażliwości nasze, to nie wchodzimy z tej części dorosłej, zawodowej, o której mówisz, kiedy możemy z dystansu spojrzeć na to, że to jest po prostu jakieś nasze zadanie, które nam wyszło lepiej czy gorzej i możemy odnieść się fragmentarycznie do tej informacji krytycznej. Tylko my ją łykamy całościowo. Skoro źle mi poszło to zadanie, to w ogóle coś ze mną jest pewnie nie tak. To w ogóle ten
przełożony
mnie nie lubi, dokładnie. I teraz jeszcze mnie za to spotka pewnie jakaś kara. Nie wiem, wywalą mnie, albo przynajmniej nie dadzą mi podwyżki, albo coś tam. Rozkręca się taka spirala, która bardzo często ma korzenie w tych naszych dziecięcych wrażliwościach, tęsknotach i też taka potrzeba aprobaty tam, żeby wszystko było okej, żeby nigdy nikt nie powiedział, że coś jest nie tak, też jest bardzo dziecięca i może sprzyjać lękom w pracy, więc jeśli coś takiego u siebie obserwujemy, to nawet mimo, że to nie jest stricte wypaleniowe, dobrze by było sobie nad tym popracować.
Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Katarzyna Haller, psychoterapeutka, która współpracuje z organizacjami przy tworzeniu także programów wspierania zdrowia psychicznego. Bardzo dziękuję.
Dzięki.